Drodzy bracia i siostry, brat Jarek prosił mnie, bym wyjaśnił, dlaczego nie on przemawia, tylko ja, bo wiele osób go pyta, był pierwotnie w planie. No wiecie, że jemu zmarł tata i wtedy, gdy te sprawy wszystkie się rozgrywały, on nie wiedział jeszcze, jaki będzie koniec i poprosił braci w Rzeszowie, by zwolnili go z tego przywileju, bo być może nie przyjedzie i nie zamierzał przyjechać. Sprawy się zakończyły szybciej i brat Jarek z żoną, z rodziną przyjechał, ale również prosił, by już tego nie odmieniać. A bracia z Rzeszowa poprosili mnie, czy mógłbym go zastąpić, co z przyjemnością czynię i za co braciom w Rzeszowie za takie zaproszenie bardzo serdecznie dziękuję. Taka jest geneza mojej tutaj bytności. Chciałbym jeszcze przekazać pozdrowienia od naszej siostry z Wrocławia. Wiele było pozdrowień z Wrocławia przekazywanych od naszego zboru licznego. Od siostry Bogusi Zubrzyckiej, która była siostrą Danusi Pakuły. Ona uczęszcza na zebrania, raduje się z nami w społeczności braterskiej. No ale oczywiście nie ma jej tutaj i prosiła, byśmy przekazali naszą miłość braterską do was wszystkich. Nasze dzisiejsze rozważania są jakby związane z tym, co było w pierwszym wykładzie. Zawsze jest taka sytuacja, że gdy mówca któryś jest ostatni, to myśli, a czy ci przed nim nie wyczerpią jego tematu przypadkowo, tak się może zdarzyć. Rok temu czy dwa siedziałem jak na szpilkach, gdy jeden brat powiedział, że teraz będzie mówił o przecównej przypowieści, tak pomawia o mojej, i tylko czekam, czy powie, że to jest przypowieść o tym dobrym ojcu, czyli o tym marnotrawnym synu, ale on akurat o dobrym Samarytaninie powiedział. Wtedy ja odetchnąłem z ulgą, że będę miał o czym mówić. Przygotowałem jakby pierwszą część tego, co było mówione na pierwszym wykładzie, a więc apostoł Paweł, zanim stał się apostołem Pawłem. Będzie wiele cytatów z Pisma Świętego i w zasadzie nic poza tym, jeszcze kilka komentarzy, bo dotarła do mnie kiedyś taka myśl, taka idea po wymianie poglądów z różnymi naszymi kochanymi braćmi, którzy w różnych zborach się rozwijaliśmy w różnych klimatach, jakoby niektórzy bracia naciskali na tych, z którymi rozmawialiśmy, że czytanie samodzielne Biblii prowadzi do złych skutków. Sobie pomyślałem wtedy, jak to jest możliwe, że badacz Biblii nie czyta Biblii, tylko czyta wyjaśnienia, co jest dobrą rzeczą, wyjaśnienia słów, z literatury i tak dalej, bardzo wszystko pięknie, ale żeby zabrać się za wyjaśnienia, to chyba pierwsze trzeba wiedzieć, co w tej Biblii jest napisane, a po drugie, gdybyśmy zestawili, czy obcować z tekstem biblijnym, czy z komentarzami do Biblii, to chyba nikt z nas nie miałby wątpliwości, że wiele wzruszeń, błogosławieństw i takich wspaniałych rzeczy można otrzymać, czytając tekst biblijny, bo wtedy obcuje się ze Słowem Bożym. Mając własną wyobraźnię i własne jakieś przemyślenia na temat tego, co się czyta, niekiedy nie można opanować wzruszeń, czytając tekst biblijny. A rzadko zdarza nam się to, czytając opracowania na temat Biblii. Więc nie ma porównania między Biblią a komentarzami do niej, aczkolwiek nikt nie odrzuca tych komentarzy. Dlatego dzisiaj chciałbym wam przybliżyć, bracia i siostry, postać apostoła Pawła, którego wszyscy doskonale znacie i na wszelkie sposoby było o nim już mówione, ale niektóre elementy, może nie chronologiczne bardziej, ale takie jakby psychologiczne jego postaci, no, bywają niedostrzegane. Po pierwsze chciałbym powiedzieć to, co wszyscy wiemy, że to był Hebrajczyk, Żyd. I że jeszcze jest powiedziane, że był z pokolenia Beniamina. I teraz musimy się zastanowić przez chwilę, gdzie pokolenie Beniamina miało swoją siedzibę w ramach narodu, w ramach państwa izraelskiego, starożytnego, to może się domyślimy, gdzie są jego rodzinne korzenie, w jakiej części. Gdzie Beniamin miał swoją ziemię? Kto wie? Na północy, w okolicach Judy, w okolicach Jerozolimy? O właśnie, czyli Judea, można tak powiedzieć. On stamtąd pochodził i tam mieszkała jego cielesna rodzina. Zaraz się o tym przekonamy. Ale sam nie urodził się w Jerozolimie, ani nie urodził się w Judzie, tylko, jak wiemy, urodził się w mieście Tars, w mieście greckim, na północy, daleko od Jerozolimy. I był poddany od samego dziecka tym wszystkim wpływom kultury greckiej. Och, Rzymianie wtedy panowali, ale wpływy kultury greckiej nadal w tamtym czasie były przemożne. I nauczył się wielu rzeczy należącej do tej kultury. A więc czytamy na przykład w liście do Filipian świadectwo apostoła Pawła w 3 rozdziale, wierszu 5. Obrzezany zostałem 8 dnia. Jestem z rodu Izraela, z pokolenia Benjamina. To już wiemy, skąd są jego korzenie. Hebrajczyk z Hebrajczyków. W stosunku do prawa byłem faryzeuszem. Czytałem według Biblii Poznańskiej. Podobnie wypowiada się w liście do Rzymian, bo w wielu listach można pozbierać te cytaty, te fragmenty i zbudować jakiś obraz życia apostoła Pawła. Rzymian 11 rozdział, wiersz 1. Pytam więc, czy Bóg odrzucił swój lud? Bynajmniej. Przecież i ja jestem Izraelitą z potomstwa Abrahama, z pokolenia Benjamina. Więcej o Benjaminie nie ma wspomniane, tylko 2 razy o tym mówi, ale to wystarczy. I teraz, mili bracia i siostry, że w Tarsie mówiłem, to chciałem dodać, że on miał siostrę. Czy wiecie, że on miał siostrę? A przecież jest o tym napisane. Dlaczego o tym mówię? Bo to umyka, gdy się czyta, nie przykładając uwagi. A wiecie, skąd wiemy, że on miał siostrę? No z tego prostego faktu, że do niego przyszedł siostrzeniec jego i coś mu tam powiedział. No stąd domyślamy się, że miał siostrę. A że wtedy, gdy siostrzeniec przyszedł do niego i powiedział mu o jakichś tam niebezpieczeństwach, wnosimy, i to było w Jerozolimie, wnosimy, że ta siostra i ten jej syn mieszkali w pobliżu. A więc w jakimś sensie dom rodzinny apostoła Pawła również poprzez siostrę, albo dom może siostry bardziej, z mężem siostry, tego już nie wiemy, był tam w pobliżu i apostoł Paweł z nimi, jako ten młody chłopiec, którego wysłano na nauki z Tarsu do Jerozolimy, no miał jakąś społeczność. Czytamy o tym w Dziejach Apostolskich, 23 rozdział, wiersz 16. O przygotowywanej zasadzce dowiedział się siostrzeniec Pawła. Przybył do twierdzy, wszedł do Pawła i powiadomił go o tym. To jest ten właśnie fragment, o którym wspomniałem. No czytamy go raz, drugi, piąty, ale teraz wszyscy będziemy pamiętali, że Paweł miał rodzeństwo. Czy miał dzieci, tego nie wiemy, o nic o tym nie wiadomo. No ale ojca i matkę na pewno miał, prawda? O ojcu wspomina kiedyś, że nas tam karali, no i to było sprawiedliwe i dobre. Co jeszcze możemy opowiedzieć na temat samego Pawła? To, co jest bardzo ważne w jego dalszej misji. Bo to, że miał siostrę, to jest szczegół, na nic nie wpływa. Ale to, że był obywatelem Rzymu, to mu bardzo pomagało. No było wspomniane, że nawet zaoszczędziło mu cierpień, bo był ścięty, a nie ukrzyżowany na końcu. Ale w czasie tej misji, którą podjął, wielokrotnie na podstawie tego, że był obywatelem Rzymu, był w stanie no, wyjednać dla siebie i dla czasem dla towarzyszy jakieś łagodniejsze postępowanie i ochronę, aczkolwiek nie zawsze. Bo gdy z Sylasem byli w więzieniu i obydwaj byli Rzymianami, dali się ubiczować dla sprawy Pana. Ale gdy chciał wykorzystać to dla jakiegoś celu, w innym miejscu Paweł się powołał na swoje rzymskie obywatelstwo i wtedy odstąpili od biczowania. Pamiętamy to, prawda? Więc czytamy o tym, że był obywatelem Rzymu przy okazji właśnie tego, że miał być biczowany. W Dziejach Apostolskich, 22 rozdział, wiersz 28. A dowódca odpowiedział: ja za dużą sumę obywatelstwo to nabyłem. Paweł zaś odrzekł: a ja posiadam je od urodzenia. I teraz jest ciekawe, w jaki sposób jego rodzina nabyła prawa obywatelstwa rzymskiego. Nie byli Rzymianami, byli Żydami. Więc są różne domniemania, między innymi takie, że jego rodzinne miasto Tars było miastem cesarskim i tam wszyscy obywatele urodzeni automatycznie stawali się Rzymianami. To jest jedna z hipotez, nie ma w źródłach potwierdzeń, no ale każdy jakoś główkuje, jak to mogło być. Inna z hipotez jest taka, że on był wyzwoleńcem. Jego rodzina to rodzina wyzwoleńców. Co to znaczy? Że za jakieś dobre na rzecz cesarstwa czyny, na przykład jego ojciec, dostał prawa obywatela rzymskiego. W związku z tym jego dzieci również. A trzecia z hipotez jest taka, że po prostu kupili to prawo, tak jak ten, o którym tu czytaliśmy przed chwilą. Czyli, że ojciec kupił prawa obywatela rzymskiego i już byli wszyscy oni Rzymianami, no i między innymi ten urodzony młody Szaweł. Następnie, gdy młody Paweł przez kilka lat, nie wiadomo ile, mieszkał w tym Tarsie i do jakiejś tam wiedzy dochodził, bo myślę, że tą całą znajomość kultury greckiej wziął z tamtego okresu, został wysłany przez ojca, czy może sam miał takie pragnienia, do Jerozolimy, do tego, by się szkolić w swojej ojczystej religii. I mamy o tym powiedziane w kilku miejscach, na przykład w 22 rozdziale. Jestem Żydem urodzonym w Tarsie w Cylicji. Lecz, to jest wiersz trzeci, wychowałem się tutaj, w mieście tym, u stóp Gamaliela. Wypowiedział te słowa wtedy, gdy Żydzi znaleźli go w świątyni, wywlekli go z tej świątyni, jak mówi Biblia Gdańska, i próbowali tam już z nim się rozprawić. Włączył się w to, powiedzmy, przedstawiciel władzy rzymskiej i mówi, stop, o co tutaj chodzi. I dali Pawłowi sposobność przemówić wtedy do tych Żydów zgromadzonych. Wiecie, to jakieś takie porywcze sceny były tam. Chwila i już była śmierć. I on do nich wtedy powiedział po hebrajsku. Zapanowała cisza, jak makiem zasiał. Widocznie wtedy bardzo rzadko słyszeli swój własny ojczysty język, ponieważ na co dzień nie porozumiewali się hebrajskim, tylko bardziej aramejskim, jak donoszą źródła. Ale gdy on się odezwał do nich po hebrajsku wtedy, to powiedział tak. Jestem Żydem urodzonym w Tarsie w Cylicji, lecz wychowałem się tutaj, w tym mieście, u stóp Gamaliela. A Gamaliel, tak zwany starszy, był, powiedzmy, no dzisiaj byśmy powiedzieli, światowej sławy rabinem. Otrzymałem staranne wykształcenie w ojczystym prawie. I jeszcze co ciekawe z tamtego okresu, jest domniemanie, no tak jak my tu mamy, przyrównując tamten system do kościoła, na przykład rzymskiego, że w jednym mieście jest kilka parafii. Ci chodzą tu, ci chodzą do tej parafii, tamci do tej. Że Paweł należał do synagogi, która nazywana jest synagogą wyzwoleńców. To by pasowało z uwagi na jego stan Rzymianina wyzwolonego, czy kupionego, czy odziedziczonego, tego nie wiemy. Ale w Dziejach Apostolskich w 6 rozdziale, w 9 wierszu jest mowa o synagodze wyzwoleńców. Libertynów jest chyba w Biblii Gdańskiej, no ludzi wyzwolonych. To znaczy niewolników, którzy stali się obywatelami wolnego świata. 9:6. To jest fragment, który mówi o tym, jak ci właśnie ludzie, o których przeczytam, podjęli dyskusję z męczennikiem Szczepanem na krótko przed tą katastrofą, przed tym jego zgładzeniem. Wtedy podjęli z nim dyskusję niektórzy ludzie należący do synagogi wyzwoleńców. Cyrenejczyków, Aleksandryjczyków, mieszkańcy Cylicji i Azji. I to by pasowało, bo ten Tars leży w krainie, która nazywa się Cylicją. Tenże Paweł był albo wyzwoleńcem, albo jakimś takim człowiekiem, któremu nadano prawa Rzymianina, chociaż jakby z natury rzeczy nie był Rzymianinem. I niektórzy domniemują, że właśnie on w tym środowisku wyzwoleńców w synagodze żydowskiej, no kształcił się jeszcze w szkole Gamaliela i tam nabierał tego ducha, którym się potem objawił jako prześladowca chrześcijan. Tego ducha umiłowania ojczystych zasad. Oczywiście wypaczonych, bo wiemy, że żadna religia nie może prowadzić do prześladowań drugich innych religii, ale tak niestety, mili bracia i siostry, jest. I teraz właśnie chcemy przeczytać kilka fragmentów Pisma Świętego o tym, jakim to Paweł był prześladowcą ludzi, którzy chcieli
podjąć inną drogę, a urodzeni byli i wychowani byli w tradycji żydowskiej.
To jest coś podobnego, jak niekiedy u nas daje się słyszeć. Odeszło od prawdy, wydziedziczę ją. Prawda? Bywało? Może nie słyszeliście, ja słyszałem. A jak odejdzie, nie może na nic liczyć. Albo syn odejdzie, na nic nie może liczyć. Tak? Bo co? No bo zerwał z tradycją ojców. Źle rozumianą, bo taką osobę, która chce odejść, raczej trzeba by wspierać, nawracać, przytulać i tak dalej, a nie odcinać i wyrzucać. Tylko dlatego, że się na zebraniach przestała pojawiać. Dzieje apostolskie, 22 rozdział, wiersz pierwszy. Ta sama przemowa po hebrajsku do Żydów w Jerozolimie. Paweł mówi do nich, którzy dalej są Żydami, którzy chcą go zgładzić, ale jest obok stróż prawa Rzymianin, który nie pozwala na robienie większej rewolty. I mówi Paweł po hebrajsku tak. Prześladowałem wyznawców tej nauki, głosując za karą śmierci. Zakuwałem w kajdanę, wtrącałem do więzienia mężczyzn i kobiety. Inny fragment. Po zabójstwie Szczepana, 8 rozdział, wiersz pierwszy. Czytam teraz fragmenty, które mówią o jego nastawieniu do tej nowej drogi, do Jezusa. A Saul również zgadzał się z tym zabójstwem. W owym czasie rozpoczęło się wielkie prześladowanie zboru w Jerozolimie i wszyscy z wyjątkiem apostołów rozproszyli się po okręgach wiejskich Judei i Samarii. Szczepana zaś pogrzebali bogobojni mężowie i opłakiwali go wielce. A Saul tępił zbór, wchodził w domy, wywlekał mężczyzn i niewiasty i wtrącał do więzienia. Można powiedzieć, po co on to robił? Czy naprawdę religia ma, czy religijność ma prowadzić do takich niecnych czynów? 17 wiersz. A gdy powróciłem do Jerozolimy i modliłem się w świątyni, zdarzyło się, że popadłem w zachwycenie. To Paweł wspomina pewne czasy, jak już był nawrócony. I ujrzałem go, jak do mnie mówił. Pośpiesz się i wyjdź prędko z Jerozolimy, ponieważ nie przyjmują Twego świadectwa o mnie. A ja rzekłem, Panie, oni sami wiedzą, że to ja więziłem i biłem w synagogach tych, którzy w Ciebie wierzyli. A gdy lała się krew Szczepana, świadka Twego, ja sam przy tym byłem i pochwalałem i strzegłem szat tych, którzy go zabijali. I rzekł do mnie, idź, bo ja Cię wyślę daleko do pogan. I wtedy, gdy on powiedział, że Bóg wysyła, Bóg hebrajski, wysyła go do pogan, nastąpiła wielka wrzawa, wielki sprzeciw Żydów, bo jak to możesz głosić, że nasz Bóg wysyła cię z poselstwem do innych ludzi, nie Hebrajczyków? To było mentalnie nie do przeskoczenia w tamtej epoce dla Żydów. I było mentalnie nie do przeskoczenia do pewnego czasu również wśród pierwszych chrześcijan. Że Bóg zwraca się do pogan. Przecież wszystkie obietnice od wieków są do nas. A poganie ewentualnie tak, ale jako nasi pomocnicy, jako ci właśnie jakby drugi sort ludzi. To również do dzisiaj pokutuje wśród tych relacji poganin, a hebrajczyk, taka relacja w nastawieniu żydowskim. Wiersz 4. Drogę pańską prześladowałem aż na śmierć, wiążąc i przekazując do więzień zarówno mężczyzny, jak i kobiety. Ja sam również uważałem, wiersz 9, to jest 26 rozdział teraz, że należy wszelkimi sposobami występować przeciwko imieniu Jezusa Narazyńskiego, co też czyniłem w Jerozolimie. A gdy otrzymałem pełnomocnictwo od arcykapłanów, wtrąciłem do więzienia wielu świętych. Gdy zaś skazywano ich na śmierć, ja za tym głosowałem, dręcząc ich częstokroć we wszystkich synagogach. Zmuszałem ich do bluźnierstwa i szalejąc nad miarę, prześladowałem ich nawet w innych miastach. Jak odważnie przyznaje się do tego, jakim był kiedyś. To, co teraz przeczytałem, to był fragment przemówienia przed królem Agrypą i tym całym rzymskim namiestnikiem Festusem. Było już na koniec, zanim do Rzymu odpływał. A teraz pierwszy do Koryntian, bardzo wzruszający fragment, 15 rozdział, wiersz 9. To do braci teraz mówi. Ja bowiem jestem najmniejszym z apostołów.
Nie jestem godzien nazywać się apostołem, gdyż prześladowałem Kościół Boży. To leżało na sercu Pawła do końca jego życia. Chociaż Pan Bóg odmienił to wszystko i cudownie to rozpracował, to jednak pozostała w Pawle, w nim pozostał żal, że on prześladował świętych pańskich. To tak jak my czasem coś zrobimy takiego, że dotykamy się źrenicy pańskiego oka, a potem mówimy, nie chciałem tego, gdy rozumiem to nie chciałem, żałuję. On całe życie żałował i to jest piękne świadectwo trzymające go w uniżeniu przed Bogiem. I teraz w liście do Galacjan, rozdział 1, wiersz 13. Do innych braci. Słyszeliście bowiem o moim dawniejszym postępowaniu w żydostwie, że srodze prześladowałem zbór Boży i niszczyłem go, i że prześcigałem się w żarliwości dla żydostwa, źle przeczytałem, przepraszam, i że prześcignąłem w żarliwości dla żydostwa wielu rówieśników mego pokolenia, będąc nader gorliwym zwolennikiem moich ojczystych ustaw. Na język dzisiejszy powiedzielibyśmy zarządzeń pańskich. To wszystko prowadzi do prześladowań. Niepisane, niebiblijne podejście, nie mające ducha Chrystusowego, no wtedy za wcześnie. Ale czy Bóg Starego Testamentu kazał zwalczać innowierców? No ktoś powie, zastanówmy się dobrze, znalazłyby się takie fragmenty, że tak. Jak tam jeden brat krzyczał, że kamieniować ma najbliższa rodzina, piąta księga Mojżeszowa, rozdział 13. I te fragmenty nieliczne w Starym Testamencie, eksplorowane, wyjaśniane, pogłębiane, medytacje nad nimi, prowadziły do tego, że każdy był odszczepieńcem poza naszą sektą faryzeństwa najczystszego dla Pawła. A już tym bardziej ci, którzy głosili, że Mesjaszem jest Jezus. I ta sprawa, mili bracia i siostry, nabrała takiego rozmachu, że wszyscy w okolicznej krainie wiedzieli, kim jest Saul. Przecież nie on sam to robił, ale o nim wiedziano najbardziej, bo był widocznie najbardziej gorliwym tego typu człowiekiem. I teraz czytamy, jak Bóg zmienił tą sprawę, że został odwrócony od tego działania na Boże narzędzie. I co więcej, dziwna sprawa, Biblia mówi, że Bóg wybrał Pawła, zanim on się urodził. Czytamy o tym w Nowym Testamencie, gdy Paweł do braci mówi. I to jest tak, wybrał go, zanim on się urodził, wiedział, że będzie prześladował chrześcijan, pozwolił mu na to wszystko, a potem go wziął za rękę i ukazał mu się w drodze do Damaszku. Można byłoby to inaczej zrobić, bez prześladowań chrześcijan? Nie wiem, ale takie są opisy i wszystkim na dobre ostatecznie, bracia i siostry, to wychodzi. Powołanie Pawła. On nigdy nie nazwał tego nawróceniem, zawsze powołaniem. To jest różnicą. On nigdy nie odszedł od Boga. Paweł zawsze był przy Bogu według zrozumienia, jakie miał. A Saul, dysząc jeszcze groźbą i chęcią mordu, 9 rozdział, wiersz 1, przeciwko uczniom pańskim, przyszedł do arcykapłana i prosił go o listy do synagog w Damaszku, aby mógł, jeśli by znalazł tam zwolenników drogi pańskiej, zarówno mężczyzn, jak i kobiety uwięzić i przyprowadzić ich do Jerozolimy. I stało się w czasie drogi, że gdy zbliżał się do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba, a gdy padł na ziemię, usłyszał głos mówiący do niego: Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? I rzekł: kto jesteś, Panie? A on: ja jestem Jezus, którego Ty prześladujesz, ale powstań i idź do miasta, tam Ci powiedzą, co masz czynić. A mężowie, którzy z nim byli w drodze, stanęli oniemiali, głos bowiem słyszeli, ale nikogo nie widzieli. Drugi opis tego samego wydarzenia znajduje się w tej przemowie po hebrajsku, o której wspomniałem.
22 rozdział
od pierwszego wiersza. A trzeci raz o tym apostoł powiedział, o tym widzeniu, przed tym festem i królem Agrypą. I te trzy opisy, one się troszkę różnią. Zwrócimy uwagę na tą drobną różnicę w czasie, gdy będziemy czytać. 22 rozdział, wiersz 1. A gdy oni usłyszeli, że przemawia do nich w języku hebrajskim, jeszcze bardziej się uciszyli. A on mówił, ja jestem Żydem urodzonym w Tarsie w Cylicji, lecz wychowanym w tym mieście u stóp Gamaliela, starannie wykształconym w zakonie ojczystym, pełnym gorliwości dla Boga, jak i wy dzisiaj jesteście. Drogę pańską prześladowałem na śmierć. Wiersz teraz piąty. Jak mi tego i arcykapłan jest świadkiem i cała rada starszych, od nich też otrzymałem listy do braci i udałem się do Damaszku, aby również tych, którzy tam byli, uwięzić i przyprowadzić do Jerozolimy w celu wymierzenia im kary. A gdy byłem w drodze, zbliżałem się do Damaszku, stało się około południa, że nagle olśniła mnie światłość wielka i upadłem na ziemię i usłyszałem głos do mnie mówiący: Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? A ja odpowiedziałem, kto jesteś, Panie? I rzekł do mnie, ja jestem Jezus Nazareński, którego Ty prześladujesz. A ci, którzy byli ze mną, światłość wprawdzie widzieli, ale głosu tego, który rozmawiał ze mną, nie słyszeli. I trzeci opis jest podobny i ta różnica jest taka. Ujrzałem o królu, 26 rozdział dziejów, ujrzałem o królu w południe, w czasie drogi, światłość z nieba wielką, jaśniejszą nad blask słoneczny, która olśniła mnie i tych, którzy ze mną jechali. A gdy wszyscy upadliśmy na ziemię, usłyszałem głos do mnie mówiący w języku hebrajskim. Jest szczegół dodatkowy, jak się czyta. Tam nie było, że po hebrajsku. Saulu, Saulu, dlaczego mnie prześladujesz? Trudno ci przeciw ościeniowi wierzgać. Jaka jest różnica między tymi trzema opisami? Jest drobna, tak? W jednym jest powiedziane, głos bowiem słyszeli, nikogo nie widzieli. W drugim jest opisane, a ci, którzy byli ze mną, światłość wprawdzie widzieli, ale głosu, który do mnie mówił, nie słyszeli. A tutaj jest powiedziane w trzecim, światłość olśniła mnie i tych, którzy ze mną jechali. No i że usłyszałem głos po hebrajsku. Ktoś by powiedział, są tu sprzeczności. No, zależy jak to czytać. Więc nikogo nie widzieć, a niczego nie widzieć, to jest różnica. Wszyscy widzieli światło, nie widzieli Jezusa, tylko Paweł widział. Nie słyszeli, czyli nie rozumieli, bo była mowa po hebrajsku, a widocznie to była rzadka umiejętność, aby każdy, ktokolwiek tam z Pawłem był, rozumiał hebrajski. Głos słyszeli, nie rozumieli, ale upadli wszyscy, jeden oślep, bo jeden widział światło nadprzyrodzone. Jedna jeszcze jest sytuacja taka. Podróżowali w południe, bracia i siostry. Ci, którzy tak bardziej znają te zwyczaje w tamtych czasach, mówią, nikt nie podróżował w południe na takich pustynnych drogach. W południe była przerwa w podróży, ale nie dla Pawła, prawda? Przecież on miał listy uwierzytelniające, jechał i jak mówi Biblia, dyszał, jak najszybciej rozprawić się z tymi odstępcami. Ale Pan mu to przerwał i powiedział tak, powstań, idź do Damaszku, tam ci wszystko powiedzą, co jest ci przeznaczone. Bardzo piękne słowa. I zwróćmy uwagę, żadnych wyrzutów Jezus nie robi Pawłowi, żadnych takich jak my byśmy, no a czemu to, czemu tam, to po prostu przerywa tą działalność, mówi, idź, tam ci powiedzą, po prostu. I Paweł już nie próbuje nic, tylko w ciemności, bo oślep przecież prowadzony za rękę idzie i czeka, co się dalej będzie działo. A dalej się działo tak, jak w Damaszku wiemy. Przyszedł do niego Ananiasz i dokonał pewnych czynności. Z tym Ananiaszem też jest bardzo ciekawa sprawa, dlatego to odczytam. 9 rozdział, wiersz 10. A był w Damaszku pewien uczeń imieniem Ananiasz. I rzekł Pan do niego w widzeniu. Zwróćmy uwagę, jakiś Ananiasz, nie apostoł, Pan daje mu widzenie. Ten Ananiasz ma świadectwo od wszystkich, że jest no, Żydem w 100%. Też miłośnikiem ustaw ojczystych, chwalony przez wszystkich, mający szacunek w tym otoczeniu. A on rzekł, oto ja, Panie. Coś podobnie jak Samuel. Pan zaś rzekł do niego, wstań i idź na ulicę prostą. Wstań i idź na ulicę prostą. Archeolodzy mówią, że tam w tym Damaszku prosta dzisiaj istnieje, tylko 2 metry pod obecnym poziomem miasta. Być może kiedyś będą tam kopać. Wstań, idź na ulicę prostą i zapytaj w domu Judy o Saula z Tarsu. O to właśnie się modli. I teraz widzenie ma Paweł, I oto w widzeniu widział męża imieniem Ananiasz, jak wszedł i ręce na niego włożył, aby przejrzał.
I teraz jest ta rozmowa, która była dzisiaj wspomniana między Ananiaszem w widzeniu, a Bogiem, który udziela tego widzenia. Ananiasz mówi tak. Panie, słyszałem od wielu o tym mężu, ile złego wyrządził świętym Twoim w Jerozolimie. Ma także upoważnienie od arcykapłanów, aby tutaj uwięzić wszystkich, którzy wzywają imienia Twego. Lecz Pan rzekł do niego, idź, albowiem ten jest moim narzędziem wybranym, aby zaniósł imię moje przed pogan i królów i synów Izraela. Nie tłumaczę, nie dyskutuję z Ananiaszem. Tak, Paweł takim był, ale jest moim narzędziem, aby dokonał tego, czego widocznie żaden inny człowiek nie mógłby dokonać. I teraz wiersz 16, zwróćcie uwagę, co tutaj jest powiedziane. Dalej mówi Bóg do Ananiasza. Ja sam bowiem mu pokażę, ile musi wycierpieć dla imienia mojego. Ktoś by powiedział tak, no Bóg bierze odwet na apostole. Tak mu ułoży drogę, że pomści się krwi tych niewinnych ludzi. Czy tak byśmy powinni odczytywać te słowa, bracia i siostry? Że Bóg jest sprawiedliwy, tam prześladował, to sam będzie prześladowany. Może tak, może nie. A może raczej trzeba to widzieć tak, że jeśli ktoś chce aktywnie, a w tamtych czasach to było jakby nierozłączne, podjąć się misji ewangelizowania i działania wśród zupełnie obcych ludzi, to narazi się sam na niebezpieczeństwa i prześladowania. I ja mu pokażę, bo Paweł zdecydował się być wierny i oddany do końca, ja mu pokażę, ile to musi kosztować. Po prostu to kosztuje. Takie działanie, takie głoszenie Ewangelii, takie oddanie się sprawie pańskiej kosztuje życie. Życie będą bić, opluwać, obojętne. Każdy musi to przejść, a Paweł przeszedł to wielokrotnie bardziej niż ktokolwiek, bo był najaktywniejszy z nich. I wtedy oczywiście Ananiasz nic nie dyskutował, poszedł i powiedział do Pawła, bracie Saul, Pan Jezus, który ci się ukazał w drodze, jaką szedłeś, posłał mnie, abyś przejrzał i został napełniony Duchem Świętym. I wtedy, jak mówi Biblia, spadły z oczu jego coś na wzór łusek, no i coś tam widział. Do końca dobrze nie widział, bo wiemy, że miał słaby wzrok, ale na tyle widział apostoł Paweł, że mógł o własnych siłach się przemieszczać. No i co robi ten nasz bohater po takim doświadczeniu? Co my byśmy zrobili, gdybyśmy byli tacy aktywni, a tu nagle Pan Bóg nam pokazał, że nasze dotychczasowe życie to jest zupełnie niezgodne z Jego życzeniem. Albo że ma dla nas takie zadanie odwrotne. Może tak jak Jonasz byśmy postąpili. Pamiętamy co? Bóg mówi, idź do Niniwy, a on co? Co Jonasz zrobił? Ucieka. Nie, ale Paweł tak nie zrobił, zwróćcie uwagę. To był człowiek o szlachetnym sercu. Ja nie umiem tego rozróżnić, znaczy opowiedzieć, czy wyczuwam bardziej, że można błądzić intelektem. Ale jeśli się zbłądzi sercem, to już jest katastrofa. Ten nie błądził sercem widocznie, tylko intelektem błądził, bo miał taki zestaw wierzeń. To jest najprostsza sprawa, jak usunąć te wierzenia złe, to ludzie natychmiast mogą się odwrócić i przyjść do Boga, chwaląc Go w prawdzie. I czytamy tak, 19 wiersz. A gdy przyjął pokarm, odzyskał siły, bo on tam 3 dni wcześniej nie jadł z powodu tego widzenia. I przebywał zaledwie kilka dni z uczniami, którzy byli w Damaszku, a już zaczął zwiastować w synagogach Jezusa, że On jest Synem Bożym. Od razu. Niektórzy mówią, że uciekł tam na 11 lat, gdzieś tam siedział, się przygotowywał. Trochę jest w tym prawdy, tylko ile? Tutaj Pismo mówi, że po kilku dniach już, będąc tam z uczniami, już nawracał tych biednych Żydów, których sobie upodobał, w synagodze w Damaszku.
Czytamy dalej. Wszyscy zaś, którzy go słuchali, zdumiewali się i mówili, czy to nie jest ten, co prześladował w Jerozolimie tych, którzy wzywają imienia tego i po to tu przyszedł, aby ich w więzach odprowadzić do arcykapłanów?
Lecz
Saul coraz bardziej umacniał się i wprawiał w zakłopotanie Żydów, którzy mieszkali w Damaszku,
dowodząc,
że ten jest Chrystusem. Dla nas to jest mało czytelne, bo mówimy Żydzi i Chrystus.
A jak powiemy Żydzi i Mesjasz,
to może do nas dotrze, że on im mówił, że Jezus jest tym Mesjaszem, na którego czekacie. A nie jakimś tam Chrystusem, bo Chrystus to samo co Mesjasz, tylko że po grecku. On im mówił, że Jezus jest tym oczekiwanym Mesjaszem i dowodził z pism, że tak było. I teraz czytamy dalej tak, wiersz 23. Po upływie dłuższego czasu uknuli Żydzi spisek na jego życie, ale Saul został powiadomiony o spisku, a strzegli bram we dnie i w nocy, aby go zabić. Lecz uczniowie zabrali go w nocy, przerzucili przez mur i spuścili go w koszu. No i teraz ciekawa rzecz. A gdy przybył do Jerozolimy, starał się przyłączyć do uczniów, ale wszyscy się go bali, nie wierząc, że jest uczniem. Lecz Barnaba zabrał go i zaprowadził do apostołów i opowiedział im, jak w drodze ujrzał Pana i że do niego przemówił i jak w Damaszku śmiało nauczał w imieniu Jezusa. To jest ciekawy fragment, bo on jest jakby niechronologiczny. Tutaj zwrócimy uwagę, że trzeba bardzo ostrożnie czytać opisy, bo mogą być przeskoki, mogą nie być zachowane ciągłości wydarzeń i można dojść do złych wniosków. Z tego opisu wynika, że jak apostoł Paweł, czyli ten gorliwy Szaweł, głosił Ewangelię w Damaszku, to zaraz potem poszedł po tej ucieczce do Jerozolimy i spotkał się z Pawłem, z Piotrem. Byłoby dobrze, ale to mogłoby być prawdą, ale jest inne świadectwo, które jest przeciwne temu świadectwu. To inne świadectwo czytamy w liście do Galacjan. Pierwszy rozdział. A oznajmiam wam, bracia, że Ewangelia, którą ja zwiastowałem, nie jest pochodzenia ludzkiego, albowiem nie otrzymałem jej od człowieka, ani mnie jej nie nauczono, lecz otrzymałem ją przez objawienie Jezusa Chrystusa. Słyszeliście bowiem o moim dawniejszym postępowaniu w żydostwie, że srodze prześladowałem zbór Boży i niszczyłem go, i że prześcigałem się w żarliwości i tak dalej, wiersz 15. Ale gdy się upodobało Bogu, który mnie sobie obrał, zanim się urodziłem i powołał przez łaskę swoją, żeby objawić mi syna swego, abym go zwiastował między poganami, ani na chwilę nie radziłem się ciała i krwi, ani też nie udałem się do Jerozolimy, do tych, którzy przede mną byli apostołami, ale poszedłem do Arabii. Po czym znów wróciłem do Damaszku. Potem po 3 latach poszedłem do Jerozolimy, żeby zapoznać się z Kefasem i przybyłem i tak dalej. Czy widzimy tą różnicę w opisie? Krótko streszczę, bo w ogóle muszę już kończyć.
Pierwszy opis był taki, że go tam spuścili po sznurze
i poszedł do Jerozolimy, spotkał się z apostołami.
A tutaj jest powiedziane, że nie poszedł
do Jerozolimy
i zniknął na jakiś czas w Arabii
i z tej Arabii wrócił do Damaszku. I to mniej więcej jest 3 lata od jego nawrócenia, a dopiero potem poszedł do Jerozolimy. Wynika z tego, że w Dziejach Apostolskich w 9 rozdziale jest jakaś luka chronologiczna, ale my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że nie ma jednego spójnego opisu we wszystkich w jednym rozdziale, że trzeba to umiejętnie czytać, mili bracia i siostry, żeby nie być dogmatycznym. 2 rozdział do Galacjan zaczyna się, że tam po 14 latach czy coś wstąpiłem do Jerozolimy.
Niektórzy łączą,
że dopiero spotkał Piotra 14 lat po nawróceniu, a 11 lat był w Arabii. W Arabii był mniej niż 2 lata, może rok, może pół, bo większą część z tego czasu, tego 3-letniego czasu od nawrócenia do pierwszego pójścia do Jerozolimy,
spędził na głoszeniu Ewangelii w Damaszku.
Bracia i siostry, dalsze losy są takie,
że w końcu on wylądował w Jerozolimie.
Tam spotkał Barnabę.
Barnaba przedstawił go apostołom. No i ten Paweł, nasz kochany, poszedł do tych Żydów, być może do tej swojej synagogi, i tam zaczął ich przekonywać, że Jezus jest Mesjaszem. I co się stało? I znowu chcieli go zabić. W związku z tym, co nastąpiło, uczniowie go usunęli, to znaczy ochronili i wysłali do Tarsu. W tym Tarsie jakiś czas przebywał w swoich rodzinnych miejscowościach, nie wiadomo co robił, aż w końcu poszedł do niego
tam Barnaba
i przyprowadził do Antiochii, do tego wielkiego zboru, który powstał z tej przyczyny, że Paweł prześladował naśladowców Pana w Jerozolimie, bo po tym prześladowaniu oni wyemigrowali, między innymi w Antiochii się znaleźli niektórzy uczniowie. No i tam przez kilka lat razem z Barnabą i z innymi rozwijał ten zbór, a potem zaczął się udawać w misje, ale te misje nie są naszym zakresem. Chciałem braciom dzisiaj tą pierwszą część jego życia przedstawić. Myślę, że to jest godny wzór do naśladowania, może nie w tej pierwszej części swego życia, ale w tej drugiej. Na zakończenie odczytam, gdy on już wiele dokonał dla Pana i rozprawiał się z niektórymi fałszywymi braćmi, taką oto prostą swoją obronę. Drugi list do Koryntian, rozdział 11. Przychodzili do Koryntianów różni ludzie, chrześcijanie, a najbardziej ci obrzezani chrześcijanie, o których mówił Paweł, tych się najbardziej wystrzegaj, tych z obrzezania, bo przedstawiali inną Ewangelię, niż on im tam głosił. No i on im głosił, a tamci rujnowali jego pracę i pomniejszali wpływy Pawła, ośmieszając go i tak dalej, i tak dalej. I on w końcu zaczął się bronić tak. 11 rozdział, wiersz 16. Bo oni się tam przechwalali, co też dla Pana nie zrobili. No to on mówi tak. Powtarzam raz jeszcze. Niech nikt mnie nie uważa za głupiego. Jeśli zaś jestem taki, to przyjmijcie mnie jako głupiego. Abym i ja mógł się nieco chlubić. Tak jak tamcy głupi się chlubili swoim postępowaniem. To, co mówię, mówię nie po myśli Pana, lecz jakby w przystępie głupoty, która bywa przed podłożem przechwałek. Skoro wielu się przechwala według ciała, i ja się będę przechwalał. Chętnie bowiem znosicie głupców, wy, którzy jesteście mądrzy, trochę ironii. Znosicie bowiem, gdy was ktoś niewolnikami robi, wy, wolny zbór,
przychodzą inni i was podbijają
i znosicie to. Gdy was ktoś wyzyskuje, gdy was ktoś łupi, gdy się ktoś wynosi, gdy was ktoś po twarzy bije, to wszystko znosicie i przytakujecie i przyjmujecie takich ludzi. 22 wiersz. Hebrajczykami są? Ja także. Izraelitami są? Ja także. Potomkami Abrahama są? Tam ci, którzy Pawłowi tą krecią robotę robią? Ja także jestem. Sługami Chrystusa są. Jako niespełna rozumu to mówię, daleko więcej ja. Więcej pracowałem, częściej byłem w więzieniu, nadmiarę byłem chłostany, często znajdowałem się w niebezpieczeństwie śmierci. Teraz, bracia, posłuchajcie. No znamy to, ale jeszcze raz przeczytam. Od Żydów
otrzymałem
5 razy po 40 uderzeń bez jednego.
39
według prawa. 5 razy, nie ma o tym wzmianek w Dziejach Apostolskich. 3 razy byłem chłostany.
O, przez Rzymian.
Raz ukamieniowany. 3 razy rozbił się ze mną okręt. Dzień i noc spędziłem w głębinie morskiej. Byłem często w podróżach, w niebezpieczeństwach, na rzekach, w niebezpieczeństwach od zbójców, w niebezpieczeństwach od rodaków, w niebezpieczeństwach od pogan, w niebezpieczeństwach w mieście, w niebezpieczeństwach na pustyni, w niebezpieczeństwach na morzu, w niebezpieczeństwach między fałszywymi braćmi.
W trudzie i w znoju,
często w niedosypianiu, w głodzie i pragnieniu, często w postach, w zimie i na gości.
Pomijając te sprawy zewnętrzne, i teraz posłuchajcie, pozostaje codzienne nachodzenie mnie, troska o wszelkie zbory.
Czyli na równi potraktował te wszystkie cielesne prześladowania, jak z tym, co cierpi w umyśle, myśląc o zborach, które założył, jak ci bracia się mają, jak walczą, jak działają. Tak. Jeśli kto słabnie z tych, o których wie, czy i ja nie słabnę? Jeśli kto się potknie, czy i ja nie płonę? Zwróćcie uwagę, to był prawdziwy człowiek, mąż Boży, który troszczył się o swoje owce. To był ten ojciec, który troszczył się o dzieci, które spłodził. Bracia i siostry, takim był Paweł na końcu.
I takim był
Paweł na początku, jak przedstawiłem.
Widać, jak Bóg potrafi cudownie zmienić
życie człowieka, pokazując mu swoją łaskę. Niech Bóg błogosławi nasze rozważania. Dziękuję bardzo.